Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Telefonicznym gościem Radia Gdańsk jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, z którym rozmawia Jarosław Popak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry, witam.
Od wczoraj znamy skład personalny Rady Ministrów. Czuje Pan ulgę, że maraton negocjacyjny w gronie Zjednoczonej Prawicy już się zakończył?
Oczywiście praca rządu w żadnym momencie nie była przerwana. Przecież mamy jeszcze obecny skład Rady Ministrów, ale oczywiście zaplecze polityczne powinno być uporządkowane. Było trochę napięć, było trochę rozmów, było trochę negocjacji, ale mamy to za sobą. Wiemy, z jakim zapleczem parlamentarnym na najbliższe 3 lata będziemy pracować dla Polski. To jest zaplecze zapewniające nam większość parlamentarną i to jest najważniejsze. I w jakim składzie Rady Ministrów będziemy tą jesienną ofensywę legislacyjną i całe 3 lata zmieniać Polskę.
Najbardziej chyba nieoczekiwaną i istotną zmianą jest taka wicepremiera dla Jarosława Kaczyńskiego. Jak pan ocenia tę decyzję?
Myślę, że nieoczekiwaną to chyba przesada, bo dużo było na ten temat spekulacji i...
No ale od jakiegoś czasu dopiero były te spekulacje. Jeszcze 2 miesiące temu to raczej było niewyobrażalne.
No ale też były głosy, że naturalną sytuacją powinna być taka, w której lider ugrupowania Zepsińskiego zostaje premierem. Myśmy, pan prezes Jarosław Kaczyński się na to nie zdecydował w poprzedniej kadencji. Teraz też na to się nie zdecydował, ale zdecydował się wejść do rządu i objąć stanowisko koordynatora ważnego komitetu wewnątrzrządowego. Takich komitetów zresztą jest więcej. Mamy Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Komitet Społeczny Rady Ministrów, Komitet do Spraw Europejskich, w którym jestem, Komitet Stały Rady Ministrów, w którym też jestem, Zespół do Spraw Programowania Prac Rządu. To nie jest nic nadzwyczajnego, że takie wewnętrzne komitety powstają, starające się koordynować kilka resortów i taki też komitet powstał, który będzie koordynował prezes Jarosław Kaczyński, już teraz za chwilę wicepremier.
W ramach rekonstrukcji powstały także takie super resorty do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym pan pracuje, dołączono na przykład sport. Czy takie połączenie wydaje się panu naturalne?
Wie pan, mógłbym tak trochę żartobliwie powiedzieć, że sport to też kultura, tylko że fizyczna.
To prawda.
Myślę, że nawet w nazwie resortu nie musimy zbyt wiele zmieniać, ale być może będzie jakaś zmiana. Tak, rzeczywiście tę odpowiedzialność też bierzemy. Będzie dodatkowy sekretarz stanu w naszym ministerstwie, który właśnie tym pionem będzie się zajmował sportem. Na pewno będzie profesjonalny urząd do spraw sportu wewnątrz naszego resortu, wewnątrz naszego ministerstwa. I tę ważną dziedzinę życia publicznego też będziemy, tą ważną dziedziną będziemy zarządzać z naszego resortu.
No bo to jest tak, że w niewielu krajach Europy istnieją samodzielne ministerstwa sportu, a reprezentanci tych krajów radzą sobie na stadionach i boiskach bardzo dobrze.
Tak mi się wydaje, że to nie jest kwestia prestiżowa, że taki urząd, takie ministerstwo osobne musi być. Różnie to bywało, również w Polsce. Były ministerstwa turystyki, którym to ministerstwo podlegał sport. No teraz zaproponowaliśmy taką konstrukcję i moim zdaniem ona się sprawdzi.
A to proszę mi powiedzieć, bo mnie się wydaje, że powstanie tych dużych ministerstw spowoduje, że właśnie wiceministrowie odpowiedzialni za poszczególne piony będą musieli wziąć na siebie więcej odpowiedzialności. Czy tak będzie w rzeczywistości?
Podejrzewam, że na przykład ja, jeśli pan tak konkretnie pyta, będę musiał wziąć na siebie nieco więcej odpowiedzialności, ale nie boję się tego. Natomiast zawsze tak jest, że taka praca, można powiedzieć, urzędnicza jest bardziej wykonywana przez wiceministrów. Ministrowie mają już przygotowywane gotowe rzeczy, żeby pójść na Radę Ministrów. Jeszcze niżej można powiedzieć, że z kolei wiceministrom pomagają dyrektorzy departamentów. To jest naturalna hierarchia w każdej strukturze politycznej, w każdej strukturze rządowej i w ten sposób są różne projekty, różne decyzje wypracowywane.
No to teraz czekamy na rekonstrukcję rządu, ale przejdźmy do spraw gdańskich, bo drugi program niemieckiego radia publicznego wyemitował reportaż właśnie o Gdańsku, w którym wypowiada się m.in. prezydent Aleksandra Dulkiewicz i porównuje ona obecną sytuację w Polsce do tego, co działo się w III Rzeszy. Trudno to skomentować, ale jednak poproszę pana o komentarz.
No, ręce opadają po prostu. Jest mi bardzo smutno i bardzo przykro, że takie słowa muszę słyszeć od pani prezydent zarządzającą moim pięknym miastem Gdańskiem. w niemieckiej rozgłośni takie argumenty. Politolodzy, socjolodzy już dawno zwrócili uwagę na to, że na ogół w debacie publicznej argumenty ad Hitlerum są używane przez ludzi, którzy nie mają żadnych argumentów w debacie publicznej, nie potrafią żadnych konkretów w sporze publicznym przedstawić i wtedy właśnie się uciekają do takich metod, że sprowadzają spór ad Hitlerum, tak, zarzucając komuś właśnie budowanie III Rzeszy albo że reprezentuje siłę faszystowską i tak dalej, i tak dalej. No to jest bardzo przykre. Radziłbym pani prezydent i jej najbliższym doradcom, którzy jej prawdopodobnie dużą krzywdę czynią, tak ją podkręcając do prowadzenia ostrego sporu politycznego z demokratycznie wybranym rządem, który demokratycznie i siłą polityczną, która demokratycznie 7 wyborów z rzędu wygrała, żeby jednak takich argumentów nie używać w niemieckim Deutschlandfunk.
A czy to jest tak, jak mówi prezydent Dulkiewicz, że rząd walczy z Gdańskiem, czy jednak Gdańsk walczy z rządem?
Tak, rząd bardzo walczy z Gdańskiem. Ja właśnie kilka dni temu odwiedziłem kościół świętego Piotra i Pawła, który uratowaliśmy po spaleniu w Gdańsku. Właśnie odwiedziłem też kilka lat temu kościół świętego Mikołaja, który uratowaliśmy funduszami rządowymi od zawalenia się. Regularnie odwiedzam Bazylikę Mariacką, najważniejszy zabytek Gdańska, gdzie przeznaczyliśmy największe środki od 1945 roku. Budujemy rządowymi pieniędzmi wielki nowy port zewnętrzny w Gdańsku, który spowoduje, że Gdańsk być może będzie największym portem na Bałtyku. Strasznie z tym Gdańskiem walczymy. Prześladujemy to miasto, walczymy, jesteśmy bardzo okrutni wobec tego miasta.
To dlaczego, panie ministrze, władze Gdańska, zdając sobie chociażby sprawę z długoletnich zaniedbań, chociażby jeśli chodzi o Westerplatte czy o Gdańsk, nie biją się w piersi, ale wykorzystują te sprawy do walki politycznej?
Dlatego, że zapomniały te władze i nie tylko zresztą Gdańska, jeszcze kilku innych miast w Polsce, do czego są wybrane. One są wybrane przez społeczności lokalne do rozwiązywania lokalnych problemów mieszkańców, a nie do prowadzenia wielkiej polityki, budowania jakiegoś alternatywnego państwa, właśnie donoszenia na Polskę z powodu tego, że się ocenia, że nie rządzą ci, którzy rządzić powinni, zdaniem takich włodarzy wielkich miast, i po prostu mylą swoje role. Nie powinni się tym zajmować, powinni uszanować demokratyczne wybory Polaków, dobrze współpracować z rządem dla rozwiązywania lokalnych problemów mieszkańców, którzy wybrali do zarządzania samorządem. No niestety, nie wiem, czy to ich nudzi, czy czują się niekompetentni do prowadzenia pracy samorządowej, że zamiast tym zajmują się wielką polityką, polityką partyjną, agresywną polityką partyjną. To jest pomylenie ról.
W tym reportażu nie wypowiadają się nie tylko politycy, nie tylko samorządowcy, ale również Bazyl Kerski, szef Europejskiego Centrum Solidarności, który mówi o żołnierzach Wojsk Obrony Terytorialnej jako o ludziach niestabilnych, maniakach broni. Jak to, no to pan skomentuje?
To szokujące. Rzeczywiście ludzie, którzy z pobudek bardzo patriotycznych zasilają tę formację, chodzą na ćwiczenia, robią to dobrowolnie, nic za to nie mając, po prostu mają takie poczucie, że to jest kolejny ważny segment polskich struktur obronnych czy polskich struktur wojskowych. Bardzo ważny, bo dobrze znający teren, formujący się na danym terytorium, w razie czego dobrze zabezpieczający ten teren, że takich ludzi się w taki sposób określa, to jest jakieś kompletne zagubienie i niezrozumienie historii Polski po prostu, która bardzo często polegała na tym, że musieliśmy walczyć o naszą wolność, o naszą niepodległość albo walczyć o jej odzyskanie, również budując właśnie takie struktury oddolne.
To już kończąc naszą rozmowę, Rafał Trzaskowski mówi o końcu opozycji totalnej, o końcu tej narracji. W Gdańsku chyba tej wypowiedzi władze nie słyszały.
No to Rafał Trzaskowski może coś powinien Wisłą spuścić do Gdańska, żeby ten dobry, akurat ten dobry trend w myśleniu się do Gdańska również dotarł, że warto zrezygnować właśnie z totalnej opozycji. Od lat to mówię, że to jest zgubna, bardzo zgubna dla Polski postawa. marzę o merytorycznej opozycji, z którą można by było normalnie na programy się spierać, na odmienne wizje Polski, ale dobre wizje dla Polski, nie szkodzące Polsce. Natomiast póki co cały czas spotykaliśmy się z totalną negacją wszystkiego, co czynimy, a co jest dobrze oceniane przez Polaków, o czym świadczą wybory demokratyczne Polaków w ostatnich latach.
I Polacy chyba też marzą o tym, żeby politycy krytykowali się w sposób merytoryczny. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.